Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Dzień dobry Panie Rektorze, dzień dobry Państwu.
Zacznijmy od sprawy aktualnej. Wczoraj na konferencji prasowej zwrócił Pan uwagę na to, że remontowane w Gdańsku lokale komunalne po kilku miesiącach nie nadają się do użytku. Czy to tylko jednostkowe przypadki, czy szerszy problem?
No, mamy z kolegami radnymi, z Kibą i Majewskim, z którymi tak naprawdę jeszcze od czasów przedwyborów samorządowych ostatnich zajmujemy się tą sprawą. Mamy pełne szuflady tego typu podobnych spraw, w związku z czym no, może się opinia publiczna szykować na to, że rzeczywiście temat gdańskich nieruchomości wraca i to wraca z mocnym impetem, bo zwyczajnie przykro jest patrzeć, jak marnowane są pieniądze publiczne, a z drugiej strony na te dramaty ludzkie, bo przecież dalej mnóstwo ludzi czeka na mieszkania komunalne. Żeby było jasne, to nie chodzi o żadną patologię. Zdecydowana większość mieszkańców lokali komunalnych to są normalni, płacący podatki mieszkańcy Gdańska, bo często takie stereotypy się powiela, a to jest zupełna nieprawda.
No właśnie, ale przecież można by było takich problemów uniknąć, gdyby w odpowiedni sposób podpisywać chociażby umowy z wykonawcami, obligując ich na przykład do napraw gwarancyjnych, a tego się nie robi.
No dlatego ta wczorajsza interwencja, ta konferencja. Jeżeli jest lokal, który ma 27 metrów kwadratowych powierzchni, kosztuje ponad 80 tysięcy jego remont. Swoją drogą, kto robił remont, to chyba się może zastanowić, czy to nie są jakieś wygórowane stawki.
Zdecydowanie.
80 tysięcy za 27 metrów. No, pozostawię to bez komentarza szerszego. Każdy chyba wie, o co chodzi. Natomiast to jest jakaś sytuacja naprawdę kuriozalna, jeżeli po roku od tego remontu bardzo drogiego dochodzi do poważnych usterek, w wyniku których lokalnie nadaje się do zamieszkania, usterek związanych z tym remontem, z wykonaniem tego remontu, a władze miasta Gdańska, z tego co wiem, wczoraj tego w żaden sposób nie sprostowano, nie zgłaszają takiego lokalu później w ramach ani gwarancji, ani rękojmi do usunięcia tych usterek, do przywrócenia stanu oczekiwanego, tego, który powinien być zgodnie z wykonaniem umowy remontowej. A jeżeli to się wykonawcy nie opłaca, to dlaczego wykonawca nie zwraca za taki lokal pieniędzy, które wziął za ten remont? To jest sytuacja bardzo dziwna. No możemy sobie wyobrazić, że remontujemy nasze mieszkanie, nasz dom. Po pewnym czasie ze ścian zaczyna ciec, kapać woda, przeciekać stropy zaczynają, a my udajemy, że jest wszystko w porządku i nie oczekujemy od wykonawcy naprawienia tych usterek i ewentualnie zapłaty odszkodowań. No tak dzisiaj się dzieje w Gdańsku.
No to rzeczywiście kuriozalna sytuacja, ale ciężko również z miasta uzyskać informacje dotyczące firm wykonujących te remonty, czy nawet adresy remontowanych lokali, bo radni PiS walczyli o te adresy długie miesiące. Dlaczego miasto takie informacje ukrywa?
No, to dobre pytanie, dlaczego ukrywa. Mi się wydaje, że ten przypadek tego mieszkania na Królikarni 1/2, o którym wczoraj mówiliśmy, to nie jest przypadek odosobniony. Tajemnicą Poliszynela jest, że gdańskie nieruchomości, gdańska lokalowa polityka to jest, no, można powiedzieć, stajnia Aldiasza. Poza tym w mętnej wodzie łatwiej się ryby łowi. Myślę, że tutaj te ryby są dość tłuste, obfite. I jest pewna pula osób w Gdańsku, która szczerpie tego ogromne korzyści finansowe. No, zamierzamy powiedzieć temu basta. My wczoraj na konkretnym przykładzie pokazaliśmy, jak to się robi. Czekamy na oficjalną odpowiedź od pani prezydent Dulkiewicz. Żałuję, że wczoraj żadnego komentarza władze miasta Gdańska nie udzieliły, mimo przecież tej konferencji. Nie wierzę, że przecież wszyscy są na urlopie. To chyba byłaby jakaś dziwna sytuacja, że wszyscy,
no, na pewno nie.
Osoby decyzyjne stoją na urlopie. Rozumiem, że temat jest wrażliwy, ale tak jak mówię, takich spraw mamy w szufladzie dużo. Też to muszę powiedzieć, że głównie to rzeczywiście urzędnicy z gdańskich nieruchomości przychodzą do mnie do biura powiedzieć, co tam się dzieje, bo zwyczajnie w tej instytucji przecież nie jest tak, że większość ludzi udaje, że nie widzi, albo że im to odpowiada, tylko chcieliby pracować w firmie, z którą się utożsamiają, w firmie, w której widzą, że wszystko idzie tak, jak powinno iść, a nie, że się robi jakieś dziwne machloje po prostu. I wydaje mi się, że ta jakaś krótka lista firm prywatnych, remontowych, która czerpie z tego gdańską korzyści, że pora to po prostu przeciąć, bo to nie chodzi tylko, tak jak mówiłem na początku, o samych mieszkańców lokali komunalnych i to, jak są traktowani, czy też ewentualnych innych mieszkańców Gdańska, którzy czekają przez lata na te lokale. Ale to chodzi o wszystkich mieszkańców Gdańska, bo to my wszyscy płacimy ostatecznie za te remonty, to my wszyscy ponosimy tego cenę, konsekwencje, to my wszyscy sponsorujemy te jakieś dziwne układy, układziki, które, tak jak mówię, no, trzeba w końcu przeciąć i to z kolegami radnymi, wydaje mi się, zrobimy skutecznie, bo już po prostu kielich się przelewa, panie redaktorze.
No to czekamy na ujawnienie tej listy firm, które prowadzą remonty, ale przejdźmy teraz do nieustającego problemu gdańskiej...
Ta lista to przecież nie jest żadna tajemnica, chodzi po prostu o pokazanie mieszkańcom Gdańska i władzy Gdańska, jeżeli sobie z tego nie zdają sprawy, jakie patologie występują i jak bardzo one są jaskrawe.
No właśnie, ale teraz przejdźmy do gdańskiej zieleni, bo radni Prawa i Sprawiedliwości przygotowali projekt Piątka dla Zielonego Miasta, który ma zmienić politykę Gdańska w ochronie właśnie zieleni. Liczy pan na to, że władze miasta będą temu pomysłowi przychylne?
No, władze miasta Gdańska przedstawiły pewne swoje zapowiedzi walki o większą ilość zieleni w Gdańsku. To pokazuje, że pani prezydent Dulkiewicz albo chociaż jej współpracownicy zdają sobie sprawę z tego, że coś się dzieje bardzo niedobrego w Gdańsku, jeżeli chodzi o tą zieleń i o te wszystkie rzeczy, o których władze mówiły do tej pory, ale ich nie robiły. Walki z klimatem, walki o zdrową przestrzeń publiczną, tak żeby mieszkańcy Gdańska czuli się w Gdańsku po prostu dobrze. Więc jest to jakaś nadzieja w gruncie rzeczy, że skoro zauważają, skoro mówią, to znaczy, że chociaż wiedzą, że coś jest nie tak. Ale z drugiej strony, wiedząc, jak w Gdańsku za sznurki pociągają deweloperzy i że to oni są odpowiedzialni przede wszystkim za niezrównoważony sposób rozwoju naszego miasta, za to, że górny taras został zabetonowany, za to, że kolejne miejsca w Gdańsku są wycinane i pozbawiane tej biologicznie czynnej substancji miejskiej, co powoduje później powodzie, co powoduje później, że temperatura w mieście jest taka wysoka, co powoduje, że po prostu jest czasami w upały w Gdańsku nie do zniesienia. No to mam pewne wątpliwości, czy pani Dulkiewicz jest w stanie wyrwać się z tych objęć deweloperów. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że jednak Platforma Obywatelska i Klub Wszystko dla Gdańska w Gdańsku, to można by ich nazwać jednak platformą deweloperską i klubem Wszystko dla deweloperów. Dlatego byłbym ostrożny. Natomiast propozycje miejskie gdańskich z Prawa i Sprawiedliwości są, myślę, i tak bardzo delikatne w stosunku do potrzeb Gdańska, w stosunku do potrzeb mieszkańców Gdańska. Jakby były zrealizowane, to myślę, że byłby to na pewno krok w dobrą stronę. No ale jakoś się nie łudzę, że w konfrontacji z tymi interesami deweloperów, Że władze miasta Gdańska podejmą ten temat na poważnie.
Ale przecież wydawałoby się, że to jest bardzo prosta sprawa, bo większość gdańszczan chce poszerzenia terenów zielonych. Dlaczego władze tak się tego boją? Czy to tylko chodzi o deweloperów, czy też o to, że po prostu są absolutnie nieskuteczne?
No, największy problem to są deweloperzy i to, że w Gdańsku jakoś te kontakty z nimi są niewystarczająco transparentne, czy po prostu realizuje się ich agendę, no bo jeżeli chociażby jak Bielitkowie, to jeszcze za kadencji Adamowicza, świętej pamięci, władze miasta Gdańska sprzedają teren miejski, po czym rok później zmieniają plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu w taki sposób, aby umożliwić tam wyższą zabudowę, no to jest oczywiste działanie na niekorzyść po prostu budżetu miejskiego. Albo teraz, jak w przypadku parku w Brzeźnie, gdzie władze miasta Gdańska zwiększają intensywność zabudowy sześciokrotnie, pozwalają na wycięcie ponad 500 drzew, pozwalają na to, żeby przestrzeń do tej pory dostępna, publiczna, stała się własnością deweloperów, żeby została zabudowana. No mam nadzieję, że tutaj sąd stanie po naszej stronie i rzeczywiście tą uchwałę Rady Miasta Gdańska uchyli i ten teren zielony w Brzeźnie uratujemy, bo w Gdańsku ten pas nadmorski to jest jedna z najcenniejszych rzeczy. To jest swojego rodzaju unikat na skalę europejską, że w takiej wielkości mieście jak Gdańsku nie mamy tych tandetnych, beznadziejnych promenad wybetonowanych, jak to często bywa nawet na francuskiej Rywierze, tylko mamy piękną, naturalne wybrzeże, z którego wszyscy mogą korzystać. No to musi zostać i zrobimy wszystko, żeby ten teren ochronić. Ale to pokazuje, że władze niestety są na sznurku deweloperów.
No i oby te tereny pozostały w takim stanie, w jakim są, a może nawet lepszym, ale bardziej zielonym. I na koniec jeszcze spytam pana o sprawy personalne w gdańskich spółkach miejskich. Jak ujawniła Gazeta Gdańska, do zarządu gdańskich autobusów i tramwajów weszła Jolanta Ostaszewska. Do czerwca dyrektor Wydziału Budżetu i Podatków w gdańskim magistracie, a decyzję o powołaniu jej do zarządu podjęła Rada Nadzorcza, której przewodniczy Teresa Blacharska, której Jolanta Ostaszewska była podwładną. Jak pan oceni takie decyzje? Znowu urzędnicy z Urzędu Miasta trafiają do rad nadzorczych, do zarządów miejskich spółek.
Co do zasady, ja nie widzę w tym nic złego, że na przykład byli wiceprezydenci, czy byli wysocy urzędnicy trafiają do zarządów, czy do rad nadzorczych, no bo wydaje się, że to właśnie oni powinni mieć kompetencje do sprawowania takich menedżerskich stanowisk. Więc co do zasady, ja tutaj nie widzę nic drożnego. Oczywiście zawsze jest pytanie o kwestie kompetencji, o kwestię tego, jak ta spółka będzie ostatecznie kierowana, jak ona ostatecznie, ta konkretna pani, będzie wykonywać swoją pracę, i to po owocach po prostu funkcjonowania danej spółki możemy to oceniać. Natomiast sama nominacja dla mnie nie wzbudza jakichś większych kontrowersji, jeżeli rzeczywiście w życiorysie, w biografii tej pani wynika, że zajmowała wcześniej wysokie stanowiska w Urzędzie Miasta, testowała je przez wiele lat i ma doświadczenie. Natomiast same gdańskie autobusy i tramwaje to jest spółka, która funkcjonuje źle, która funkcjonuje od dawna w sposób bardzo nieakceptowalny, jeżeli chodzi o kwestie też również łamania praw pracowniczych w tej spółce, o czym wielokrotnie była mowa. Tramwaje i torowisko często nie nadają się do użytku, jeżdżą awaryjne tramwaje, bardzo często dochodzi do sytuacji, gdzie po prostu się spóźniają, gdzie nie można zdążyć na czas z uwagi na tą awaryjność. W innych dużych miastach w Polsce jednak czymś takim do czynienia na taką skalę nie mamy, nawet powstają specjalne profile, zepsuł mi się tramwaj w Gdańsku, prześmiewcze, no ale one pokazują, że ta spółka zarządzana dobrze nie jest. Ale tutaj raczej bym sugerował wymianę po prostu pana prezesa Lisieckiego, a nie wiceprezesa.
I tu musimy postawić kropkę. Moim gościem był pomorski poseł Prawa i Sprawiedliwości Kacper Płażyński. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
Jarosław Popiel.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.